Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci spod Polskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
Facebook to portal społecznościowy, który niewątpliwie zagarnął umysłami większości ludzi na świecie. Umówienie się na spotkanie ze znajomymi? Facebook. Wrzucenie zdjęć z wakacji? Facebook. Wymiana poglądów z pasjonatami konkretnego rozwiązania? Facebook. Medium, które wypełniło i pozwoliło zaplanować czas wolny w niebywałym i niespotykanym dotychczas zakresie. Zbliżamy się powoli do jego 20. rocznicy obecności w internecie. Co się w nim zmieniło i jak będzie wyglądać jego przyszłość? Zastanówcie się razem z nami. Krzysztofie, dzisiaj porozmawiamy sobie o Facebooku i zanim zaczniemy grillować ten portal, to zastanówmy się, czym jest dla nas Facebook, bo przyznam, że zastanawiałem się dzisiaj nad tym, czym dla mnie jest dzisiaj Facebook i mam już swoje przemyślenia, ale najpierw chciałbym wysłuchać twoich.
Witam, cześć. Na pewno jest już czymś innym niż czym był jakieś kilka lat temu. Jeszcze kilka lat temu to po prostu faktycznie było takie miejsce, gdzie można było zobaczyć, co tam słychać u znajomych, poczytać jakieś komentarze, czy napisać jakiś komentarz. A w ostatnim czasie, w ostatnich latach tak naprawdę główną rolą Facebooka u mnie jest w sumie taka rola związana z moją branżą. Zapoznanie się z grupami dyskusyjnymi, także myślę, że ta pierwotna rola Facebooka gdzieś tam sobie odeszła już siną dal.
Bo ja kiedy zastanawiam się nad tym, czym jest dla mnie Facebook, to próbuję sobie jakoś uzmysłowić, czym był najpierw na początku, a czym jest teraz. I na początku był dla mnie poniekąd kalką naszej klasy, w zasadzie taką bardziej światową, można powiedzieć, ale to nadal był portal, na którym mogłem wymienić jakieś wiadomości ze znajomymi, zobaczyć ich zdjęcia z wakacji i nie wiem, po prostu się z nimi skontaktować. W pewnym momencie stał się agregatorem grup, które miały swoje jakieś własne zainteresowania. Potem stał się agregatorem treści mnie interesujących. Potem też agregatorem treści informacyjnych, no bo pojawiły się firmy, pojawiły się oficjalne profile Urzędu Miasta i tak dalej, i tak dalej. A teraz, jeżeli miałbym skonkretyzować, czym jest dla mnie Facebook, to jest portalem dla boomerów.
To teraz musisz powiedzieć, kim jest boomer, co to jest boomer, co to jest za określenie. Może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy słyszeli.
To jest bardzo obraźliwe określenie osób, które nie nadążają za młodzieżą, można powiedzieć. Chociaż zastanawiam się, czy my się jeszcze do tej młodzieży zaliczamy, ale...
No ja to chyba już
nie. Co miałem na myśli? Pamiętam taki moment przy naszej klasie, bo to jest taki portal, można powiedzieć, który w Polsce zawładnął całą społecznością internetową w każdym przedziale wiekowym.
Pan Gąbka,
tak. Zawładnął tą społecznością i w pewnym momencie, kiedy część społeczności przeniosła się na Facebooka, to na tym portalu nadal zostały osoby, które wysyłały sobie te prezenty od pana Gąbki, wypisywały jakieś tam różne treści. Ale już w ogóle nie ogarniały tej przestrzeni cyfrowej, że ona się totalnie przeniosła w inne miejsce. I tak na przykład też było z gadu-gadu kładowo. Część osób nadal została. I dlaczego mówię portal dla boomerów? Bo nadal muszę być na tym Facebooku, żeby móc się skontaktować z częścią osób.
Okej. A czy twoja aktywność, która wcześniej, no, wspomniałeś, że tam sobie też chciałeś poczytać, czy tam zobaczyć, co tam u znajomych, czy to gdzieś się przeniosło w takim razie, gdzieś w inne miejsce, czy po prostu już nie potrzebujesz tego?
Część aktywności rzeczywiście się przeniosła, część nadal tam została. To też nie jest tak, że ja na tego Facebooka nie wchodzę, ale znacząco ograniczyłem swoją bytność tam. Aha. Bo po prostu przestała mnie na tyle pasjonować, fascynować to, co tam się pojawia, żebym uznał, że warto poświęcać podobną ilość czasu, jaką poświęcałem jeszcze parę lat temu.
Ja myślę, że to jest jakiś taki globalny też trend. Czy może nie globalny, tylko może naszego pokolenia. To jest dość chyba często słyszane i spotykane. Ale dobra, to może idźmy dalej. A tutaj później się zagłębimy w szczegóły.
A wiesz, może jednak pociągnijmy trochę ten wątek.
Dobra, dobra.
Bo na co trzeba spojrzeć, że Facebook jest z nami niemalże już 20 lat. Jeszcze chwila i w zasadzie będziemy mieli rocznicę 20-lecia od czasu jego powstania.
I... No tak, a powstał, wejdę w słowo, w 2004, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli.
2004 to jest The Facebook, a potem 2005 ucięte D i został sam Facebook.
Okej.
Okay. Byliśmy w rzeczywistości internetowej przyzwyczajeni do tego, że te projekty dosyć szybko padają. A teraz nagle okazuje się, że projekt, który w swoich założeniach, można powiedzieć, niewiele się zmienił od samego początku, no bo to polega na tym, że widujemy się ze znajomymi i ewentualnie coś jeszcze, ale to główne założenie, czyli podglądamy znajomych, mam wrażenie, że się nadal nie zmieniło. I teraz dlaczego, w jakim sposobem w ogóle ten portal wytrzymał tak długo? Bo to nie jest, to nie jest, mam wrażenie, wcale tak oczywiste w stosunku do innych jakichś społeczności.
Ja myślę, że tutaj ogromne znaczenie miał fakt, że Facebook tutaj idealnie się wstrzelił w ten moment, w którym rozpropagował się internet mobilny i smartfony. I myślę, że oni bardzo fajnie to wykorzystali, ten moment, i od razu bardzo szybko dostarczyli aplikację mobilną dla iOS-a, na iPhone'a. I jak tylko Android się rozpropagował, to zrobili dokładnie to samo. I właśnie ta możliwość dostępu do tych informacji z telefonów w dowolnym momencie, myślę, że tutaj tą pozycję bardzo mocno ugruntowała i rozpropagowała. I to też może być jeden z powodów, dla których te nasze portale lokalne tej konkurencji nie wytrzymały. Właśnie ta dostępność mobilna.
Jasne. Jednym z takich wątków, o które chciałem zapytać, było właśnie to, dlaczego to akurat Facebook był w stanie zdobyć ten polski rynek, a przykładowo eBay nie, no bo nie poradził sobie z Allegro. Amazon też, można powiedzieć, radzi sobie jako tako. Widać, że zaczyna zdobywać popularność, ale nadal to nie jest ten poziom, z którego pewnie byłby zadowolony pan Bezos.
No faktycznie, no można powiedzieć, że nasz rynek był taki dość zamknięty, dość hermetyczny i te nasze lokalne marki, brandy, portale sobie radziły dość dobrze i myślę, że ani gadu-gadu, ani nasza klasa, no te firmy nie sądziły, że ich pozycja tak szybko się załamie. No mówię, tutaj myślę, że właśnie ten okres boomu na smartfony i poprawa dostępności do internetu mobilnego bardzo mocno się do tego przyczyniły, bo z tego, co sobie czytałem, to gadu-gadu w pierwszej wersji aplikacji mobilnej było chyba nawet płatne w marketplace, jeżeli tutaj dobrze te informacje sprawdziłem, dopiero po pewnym czasie ta opłata została usunięta i myślę, że w tym samym momencie dostęp do Facebooka był całkowicie darmowy tak naprawdę czy darmowy pod kątem dostępu do samej aplikacji. No, to też jest istotne, że część producentów smartfonów domyślnie instalowała aplikację Facebooka na swoich urządzeniach, co też się przyczyniło do wypromowania Facebooka w Polsce, u nas. Poza tym w jednym miejscu tak naprawdę użytkownicy mieli dostęp do tego, co oferowała nasza klasa, i jednocześnie do tego, co oferował Gadugadu, bo mogli się z tymi znajomymi skomunikować, też mogli łatwiej tych znajomych odszukać, mi się wydaje, na Facebooku.
Tak, poniekąd tutaj wjeżdżamy trochę w takie aspekty psychologiczne, bo wpierw podałeś te technologiczne, czyli dostępność mobilna, ale mam wrażenie, że pojawił się taki moment, w którym nie bycie na Facebooku oznaczało nie bycie w jakiejś sferze towarzyskiej. No bo pojawiły się przykładowo grupy studenckie, gdzie obecność wydawała się niemalże obowiązkowa, bo inaczej nie byłeś w stanie dowiedzieć się, jakiego rodzaju na przykład były ostatnio zadania, albo co może być na zbliżającym się kolokwium. Pojawiły się grupy klasowe, gdzie omawiano jakieś zadania domowe. No, w zasadzie nie było cię na Facebooku, to nie było cię, po prostu.
No tutaj ja z racji swojego wieku jeszcze się nie załapałem na Facebooka na studiach w takim zakresie jak ty. Ale faktycznie była taka presja, żeby na tym Facebooku być z różnych stron. I to też faktycznie mogło napędzać tych nowych użytkowników i tą stopniową migrację. Pamiętam, ja dość długo na tym Gadugadu sobie funkcjonowałem, jako, no wiadomo, korzystaliśmy sobie jako taki, był używany jako komunikator, ale to praktycznie, można powiedzieć, że było pewnego rodzaju odcięcie, tak? I to była gwałtowna zmiana tak naprawdę tego, no, zakresu użytkowania Gadugadu, bo też trzeba powiedzieć, że Gadugadu nie tylko służyło do komunikacji takiej z osobami, które znaliśmy, ale też do poznawania zupełnie nowych osób, tak? Randomowych, czatowanie z przypadkowymi osobami, można było sobie jakąś taką osobę gdzieś tam wyszukać czy wylosować i po prostu próbować popisać. No, później się to praktycznie gwałtownie ucięło.
No ale co trzeba jeszcze dodać, to ludzi z całego świata, no bo to też jest dość istotne.
Tak. Wiesz co, ja na przykład, mój pierwszy kontakt z Facebookiem to był przez moją znajomą, która gdzieś tam wyjeżdżała sobie za granicę i właśnie dla niej to była właśnie taka forma kontaktu z tymi nowo poznanymi osobami. Wróciła do kraju i żeby móc sobie z tymi osobami dalej utrzymywać kontakt, no to musiała na tym Facebooku po prostu to konto założyć, gdzie u nas jeszcze to po prostu w ogóle nie funkcjonowało, tak? Chyba nawet nie było tej polskiej wersji, więc to było bardzo wcześnie.
Poruszyliśmy temat grup na Facebooku i rzucę teraz tezę, z którą nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale Facebook to rak internetu, zabił fora.
No tak, tutaj z grubej rury wystrzeliłeś, można powiedzieć. No ale no, tak to wygląda. Tak to wygląda, takie mam też odczucie. Zresztą sami to powiedzieliśmy na początku, że najpierw wchodziliśmy na Facebooka po to, żeby sobie zobaczyć, co tam słychać u znajomych, a później ta rola Facebooka uległa zmianie i tak naprawdę korzystaliśmy z niego, żeby dowiedzieć się, co tam i jakie tam nowości w branży funkcjonują, jakieś nowości techniczne, czy poszerzanie informacji o świecie, ale wszystko to było zamknięte właśnie w tych grupach tematycznych, grupach dyskusyjnych na Facebooku. Myślę, że też tutaj rozwojowi tych grup, do rozwoju przyczyniła się właśnie ta dostępność Facebooka na urządzeniach mobilnych, powiadomienia na smartfonach. Jeżeli ktoś odpowiedział na nasze pytanie, od razu dostawaliśmy powiadomienie o tej odpowiedzi, o komentarzu. No i to się bardzo dynamicznie rozwijało. Wcześniej ci wszyscy ludzie funkcjonowali właśnie na forach dyskusyjnych, czy no były też grupy dyskusyjne, to jeszcze wcześniej, tak? To zabrniemy zaraz w historię internetu, no, ale fora też wyparły inne rozwiązania, które funkcjonowały wcześniej, po prostu były lepsze. Natomiast teraz mam wrażenie, że Facebook i jego grupy dyskusyjne wyparły coś, co było realnie bardziej wartościowe, bo fora dyskusyjne gromadziły wcześniej wokół siebie hobbystów, pasjonatów, danej dziedziny przeważnie były wąsko, może nie wszystkie, ale tu część z nich była naprawdę wyspecjalizowana w swoim temacie i skupiała naprawdę osoby, które dysponowały dość często wysoką wiedzą specjalistyczną, techniczną w swojej dziedzinie. I w ramach tych forów dyskusyjnych zbierana była ogromna ilość wiedzy i co najważniejsze, można było sobie do tej wiedzy w dość łatwy sposób wrócić i dość łatwy sposób ją wyszukać. Dzięki wyszukiwarce Google chociażby. Bo większość tych forów była otwarta publicznie i to, co było napisane, można było sobie wyszukać. Te posty się indeksowały. Można było sobie do tego wrócić i nie pytać N razy o to samo, co właśnie dzieje się na grupach dyskusyjnych, tak naprawdę na Facebooku, bo każdy temat, każde zapytanie, wyszukanie czegokolwiek w tych grupach jest trudne, więc każdy pyta, jeżeli ma jakiś problem, po prostu o ten problem pyta i zwykle dostaje tę odpowiedź od innych, co też sprawiło, że ci użytkownicy obecnego Facebooka czy obecnego pokolenia, można nawet zgeneralizować, stali się bardziej leniwi i wyszukiwanie informacji jest już dla nich męczące. Wolą po prostu zapytać i oczekują od razu odpowiedzi. Do tego ich właśnie przyzwyczaiły grupy i Facebook, bo po zadanym pytaniu N ludzi zapisanych do danej grupy dostaje często powiadomienie i od razu, czy to praca, czy szkoła, odpisuje. I taka osoba dość często tą informację uzyskuje. No, to wszystko składa się na to, że użytkownicy nie szukają tych informacji, tylko wolą o nie zapytać.
Na grupie na Facebooku nie uświadczysz. Temat wielokrotnie poruszany. Zamykam.
No tak. Było ban. Te sprawy, tak. Znamy to. Elektrody, forum elektrody. No, wszelkiego rodzaju na wszyscy moderatorzy, czy jakaś administracja, tak, to regulaminy forów. Najpierw skorzystaj z wyszukiwarki, później załóż temat. Więc no tak, tak to było i faktycznie ogromna ilość forów i też portali musiała się pogodzić ze śmiercią, z upadkiem, bo użytkownicy wywędrowali właśnie do Facebooka.
Rzuciłeś ciekawą kwestię, to znaczy, że poprzednio, kiedy mieliśmy jakiś rozwój kolejnej technologii czy czegoś, co mamy w internecie, no to zazwyczaj było lepsze. A z powodów wymienionych przez ciebie dotyczących forów, ja nie znajduję żadnego uzasadnienia, żeby nasza bytność na grupach miała uzasadnienie. Poza tym, że możemy przyjąć, że użytkownicy są bardziej wygodni i 10 razy zapytają o to samo tak naprawdę. Ale dostęp do wiedzy jest do wiedzy, że tak powiem, przeszłej, jest w zasadzie zerowy, bo wyszukiwarka Facebooka jest na tyle słaba i no, po prostu trzeba powiedzieć beznadziejna, że nie znajduje żadnego uzasadnienia dla tego, żeby cokolwiek dało się tam wyszukać. Druga sprawa, na grupę trzeba po prostu trafić. To jest o wiele mniej oczywiste niż w przypadku forów. No bo grupy raczej nie mają tendencji do tego, żeby się w Google pojawić. No i kolejny też powód to też jakość tych ludzi na grupie, bo zazwyczaj nie ma ich kto selekcjonować. Na forach mieliśmy moderatorów, mieliśmy administratorów. Mogliśmy jakoś weryfikować tą wiedzę. Teraz mamy zalew informacji, i sami musimy sobie je wybrać. Więc naprawdę nadal musimy wykonać tą pracę, żeby jakąś informację zweryfikować.
Kaza się tutaj właśnie poruszyłeś bardzo istotną kwestię, istotną sprawę. Otóż przynajmniej ja mam takie odczucie, że na forum internetowym, jeżeli na tym forum funkcjonowałeś, istniałeś, no chciałeś siłą rzeczy budować tą swoją pozycję na tym forum. Jeżeli ktoś zadawał jakieś pytanie, ty udzielałeś się w dyskusji, to chciałeś, żeby ta twoja odpowiedź faktycznie komuś pomogła, czy była pożyteczna, merytorycznie poprawna, chociaż nie wszyscy tam też hejterzy się trafiali i tylko po to, żeby coś napisać, ale w każdym razie no, zmierzam do tego, że można było sobie danego użytkownika, jego historię, odpowiedzi i reputację sprawdzić tak naprawdę. Poza tym inni użytkownicy mogli ocenić odpowiedzi danego użytkownika i na tej podstawie ta jego reputacja, czy jakiś ranking na forum był budowany i jeżeli później ten użytkownik odpowiadał nam w jakimś innym temacie, to widzieliśmy, że na przykład okej, ten gościu, czy tam ta osoba no, jest wiarygodna, widać, że pomogła już wielu osobom, zbudowała sobie tę reputację, mogę zaufać, że jej odpowiedź tej osoby jest faktycznie wiarygodna, merytorycznie poprawna. Tak? No teraz, tak jak mówisz, na Facebooku nie ma takich możliwości. Tak naprawdę, no chyba, że ktoś jest w jakiejś wąskiej grupie dyskusyjnej i po prostu kojarzy już, że ma też jakąś wiedzę i kojarzy, że na przykład inna osoba też udziela jakichś tam merytorycznych i poprawnych odpowiedzi, komentarzy i można później takiej osobie zaufać, ale no wrócenie później do tych treści jest praktycznie niemożliwe. Poza tym tak naprawdę powiedzieliśmy też o moderatorach i ich roli na forum, roli no, takiego strażnika czy osoby, która pilnowała, żeby nic tam złego na tym forum się nie działo. No, w przypadku grup dyskusyjnych, jeżeli nawet tam takie osoby funkcjonują, to ich możliwości też są znacznie ograniczone, bo tak naprawdę po pierwsze grupa dyskusyjna, to jeszcze może tutaj w to, żeby to dobrze wybrzmiało, nie jest własnością osoby, która tą grupę założyła tak naprawdę, tylko należy do Facebooka, bo na ich serwerach i dzięki nim jest to wszystko tak naprawdę prowadzone, jest tylko założycielem tak naprawdę tej grupy. Tak, przynajmniej według mnie tak to wygląda. I jego możliwości są ograniczone, to znaczy no nie może poznać chociażby adresu IP osób, które piszą. Nie może w takim zakresie panować nad kontami, w jakim może panować na forum dyskusyjnym. Też oczywiście w przypadku forum rola założyciela i jego odpowiedzialność jest zupełnie inna, ale chodzi mi tylko o to, że tak naprawdę rola moderacji na grupach dyskusyjnych to jest znacznie inna i znacznie bardziej ograniczona niż w przypadku takiego tradycyjnego forum dyskusyjnego z ugruntowaną pozycją.
To wszystko w ogóle mam wrażenie prowadzi do tego, że Facebook stał się idealnym miejscem do szerzenia fake newsów. No bo brak tej weryfikacji, nie wiesz, kto stoi za profilem, który pisze, no bo w przypadku forów mamy możliwość jakiejkolwiek weryfikacji, chociażby przez to, że ten użytkownik ma jakąkolwiek historię. Tutaj każdy jest równy.
Tak, w przypadku forum też tutaj wspomniałem o tych adresach IP, na przykład oprogramowanie InVision Powerboard, jeżeli tutaj, mam nadzieję, że tej nazwy nie przekręciłem, na przykład oferuje dostęp do takiej bazy adresów IP uznanych za no, niewiarygodne, czy tam spamujące, więc już na wstępnym etapie próby rejestracji takie adresy można sobie tam odfiltrować. Jest to ich jakieś tam wewnętrzne rozwiązanie, gdzie inni po prostu no, użytkownicy tego oprogramowania takie konta mogą sobie poznaczać jako no, niewiarygodne, czy spamujące. Generalnie chodzi o to, że można oznaczyć adresy IP o niskiej reputacji. Tak jak mówisz, w przypadku Facebooka tak naprawdę nie wiemy, z kim mam do czynienia. No w teorii na Facebooku istnieje weryfikacja, nawet mogą cię poprosić o skan dowodu, ale no, mnie nikt o skan dowodu na Facebooku nie prosił i myślę, że takich kont założonych zwłaszcza we wcześniejszym etapie jest masa. Zresztą handel pozytywnymi komentarzami czy lajkami na Facebooku kwitnie. No i to samo się może tyczyć przychylnych wpisów pod postami, przychylnych komentarzy. Okej, okay. No, na forum też coś takiego funkcjonuje, ale jeżeli mamy do czynienia z moderatorem, który jest już doświadczony, to wierzcie mi, a mam też trochę doświadczeń tutaj w tym zakresie, wyłapanie takich szemranych postów, szemranego marketingu i to jest, wystarczy jedno spojrzenie i jak ktoś jest doświadczony, od razu wie, że też sam fakt na przykład w jakim czasie dodaje pierwsze swoje odpowiedzi po rejestracji, to tutaj dużo można informacji wyciągnąć, jeżeli ktoś tutaj miał do czynienia z forum, z prowadzeniem czy z moderowaniem, naprawdę.
Wystarczy można pięć to pierwszych bardzo słów, pięć pierwszych gestów.
Coś w tym stylu, dokładnie.
Też trzeba wspomnieć, że elementy weryfikacji osób są wątpliwe, bo nieraz widziałem, że ludzie wysyłali fałszywe dowody. Już nie będę wspominał osób, które wysyłałem. No dobra, wspomnę chociażby słynny dowód Tumulca. No to się zdarza po prostu. I
To się zdarza. Kto nie wysłał zdjęcia dowodu Tumulca? Jak? Tumulec,
Tumulca,
tak?
Tumulca.
Tumulca. Tak. Niech pierwszy rzuci kamieniem, tak?
Ale trzeba wspomnieć, że to jest jednocześnie bardzo niebezpieczne narzędzie, no bo prowadzi do tego, że mamy okres pandemii. Ilość informacji, które spływają z różnych źródeł, to jest też trochę temat na inny totalnie podcast, czyli stan mediów i kwestia weryfikacji informacji, które do nas spływają, ale Facebook niesie ze sobą niebezpieczeństwo tego, że w przypadku, kiedy nie możemy zweryfikować użytkownika po drugiej stronie, no to niesie ze sobą niebezpieczeństwo tego, że sprzeda nam informacje, a jeżeli zajmują się tym profesjonalnie firmy, a wiemy, że się zajmują, to naprawdę istnieje niebezpieczeństwo tego, że będziemy manipulowani.
No nawet chyba chyba miało to miejsce w przypadku
Cambridge Analytica.
Tak. Czyli chodziło o referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii, tak, z Unii Europejskiej i tam właśnie okazało się, że Facebook sprzedał, tak, dostęp do danych.
Nie, nawet nie musiał sprzedawać.
Uzyskali dostęp, ta firma zewnętrzna, tak? Jasne, więc no tutaj to było na szeroką skalę użyte i tak naprawdę wpłynęło na decyzję wielu milionów użytkowników, tak? Znaczy użytkowników Facebooka i obywateli Wielkiej Brytanii na to, jak mają zagłosować. Zresztą te osoby były tak targetowane i serwowane były im później takie treści, które miały spotęgować ich może jakąś wstępną niechęć do funkcjonowania dalej w Wielkiej Brytanii, w Unii Europejskiej. No, po prostu bardzo sprawnie skierowano ich do urny i do oddania tego głosu za wystąpieniem w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i mamy ten efekt, mamy skutek teraz, tak, jaki mamy, więc to tak jak mówisz, jest tutaj bardzo duże ryzyko, bardzo duże niebezpieczeństwo i trzeba na to bardzo uważać.
Żeby uzmysłowić, jak bardzo niebezpieczne jest to narzędzie, to muszę powiedzieć o rozmowie, którą słuchałem całkiem niedawno z polskim naukowcem i opowiadał, że obecne algorytmy są w stanie zweryfikować, czy osoba ma lewicowe, czy prawicowe poglądy, tylko na podstawie zdjęcia.
Tak, też o tym słyszałem. To jest coś niesamowitego. Także to profilowanie użytkowników jest bardzo daleko posunięte.
Kolejny raz, kiedy pojawiają się nam tematy na kolejne podcasty, ale mam wrażenie, że warto też wspomnieć o kwestii cyfrowego bezpieczeństwa naszych danych. Znaczy, wrzucanie przez nas na przykład zdjęć sprawia, że jesteśmy już w którymś miejscu na świecie pozycjonowani, jeżeli wrzucimy sobie zdjęcie sprzed Santiago Bernabeu czy wieży Eiffla, czy czegoś zupełnie innego, no to potencjalna osoba, która, nie wiem, na przykład chciałaby nas okraść, czy okraść naszą nieruchomość, już wie, że nie znajdujemy się w domu.
No tak, tutaj faktycznie tak jest. Zresztą ja przyznam, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś publikowałem na Facebooku. Tutaj jeśli chodzi o tego typu materiały gdzieś z wycieczki, czy nie, staram się unikać tego typu publikacji. Zresztą było dość sporo takich przypadków, że dana osoba została okradziona właśnie dzięki informacjom, że znajduje się poza swoim miejscem zamieszkania, ale też osoby, które przebywały na zwolnieniu chorobowym, mogły się bardzo łatwo, kolokwialnie mówiąc, kopać właśnie przez takie publikacje. Także to jest ludzie takimi publikacjami sami na siebie ściągali problemy.
Potraktujemy trochę ten temat po macoszemu, bo zostawimy go sobie na totalnie osobny podcast, bo myślę, że warto o tym wspomnieć w dłuższej rozmowie. Zastanawiam się, czy są jakieś alternatywy dla Facebooka. Bo moim zdaniem taką alternatywą stają się w tej chwili serwery Discorda. Znaczy serwery i kanały Discorda stają się tym, czym kiedyś były fora, czyli skupiają jakąś rzeszę zwolenników czy pasjonatów jakiegoś rozwiązania, produktu, oprogramowania. No, w skrócie mówiąc, pasjonatów. I oni skupiają się na konkretnym serwerze, gdzie mogą wymienić informacje na przykład z autorem oprogramowania, czy wymienić informacje między pasjonatami jakiegoś rozwiązania, nie wiem, przykładowo JavaScriptu. I to jest takie miejsce, które mam wrażenie powoli przejmuje rolę grup.
Tak, to samo zauważyłem. Zresztą sam z Discorda bardzo chętnie korzystam. Myślę, że właśnie Discord mógłby być takim lepszym następcą internetowego forum. Dlaczego lepszym? Bo tak naprawdę jego funkcjonalność zbliżona jest już powoli do struktury forum, bo mamy też wątki, mamy takie możliwość czatowania, mamy też kanały głosowe, kanały wideo, tak, gdzie możemy sobie też udostępnić nasz wizerunek, czy jakieś czaty wideo. Ale co najważniejsze, czego nie mają fora, to po prostu dostępność na urządzeniach mobilnych. Oczywiście fora mają swoje mobilne wersje, jeśli chodzi o strony internetowe, natomiast jeśli chodzi o takie natywne aplikacje, to jest tym problem. Niektórzy producenci oprogramowania dla forów dyskusyjnych jakieś takie pierwsze próby robili, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, ale zresztą były takie czytniki forów internetowych na smartfony, ale tak naprawdę wtedy też właściciel tego forum nie miał, tak naprawdę tracił kontrolę nad tym, jak w jakim stopniu to będzie, jak to będzie prezentowane, telefon i tak dalej, więc to nie do końca było to. Natomiast w przypadku Discorda aplikacja mobilna jest bardzo fajnie zrobiona. Logowanie za pomocą QR kodu, jakby przenoszenie sesji pomiędzy urządzeniami jest bardzo wygodne. Także tutaj trzeba powiedzieć, że to jest faktycznie coś lepszego, tak, takie mam wrażenie. Bo też jest dostęp do historii tych rozmów, tych postów. Można te informacje faktycznie wyszukać. Nie trzeba się pytać za każdym razem o to samo, chociaż też można na różnych serwerach Discorda ten trend zaobserwować, pytania o to samo, ale na pewno dostępność do tej historii wątków jest znacznie lepsza. Możemy sobie jakieś posty wyróżniać, co też podobnie to działało na forach dyskusyjnych. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna alternatywa. Ja osobiście polecam.
No właśnie, bo nadal mamy tę możliwość, którą oferuje Facebook, czyli zadanie pytania na już i być może ktoś nam za chwilę odpowie. Jednocześnie pozostawiona jest ta wiedza przeszła, ta, która kiedyś tam była i jesteśmy w stanie ją na pewno o wiele łatwiej wyszukać. A po pierwsze mogą pojawić się przykładowo kanały takie bardzo informacyjne, gdzie ta wiedza jest dostępna już, od razu.
Tak. Ja na przykład, jak już mówimy o Discordzie i odpaliliśmy trochę wątek poboczny, ale no, nagrywamy teraz ten nasz podcast w takim czasie, w którym pogoda nas nie rozpieszcza. I nawet się zapisałem na serwer, czy dołączyłem do serwera polskich łowców burz i można sobie na bieżąco wpisy osób o porywach wiatru obserwować, także no ciekawa sprawa.
Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie danych cyfrowych i zastanawiam się nad jednym, bo Facebook dysponuje niesamowitą bazą wiedzy o użytkownikach. Mam wrażenie, że dużo większą niż dysponują państwa.
Tak, tutaj może powiedzmy, że może warto powiedzieć w ogóle jakie funkcjonalności jeszcze oferuje Facebook i skąd ten szeroki zakres profilowania czy obserwowania tego użytkownika. Bo tak naprawdę Facebook to nie tylko to, o czym powiedzieliśmy, czyli jakieś tam publikacje zdjęć, komentarzy czy grupy dyskusyjne, ale też Messenger, czyli narzędzie do komunikacji z oddzielną natywną aplikacją mobilną na smartfony. Oni są też właścicielem Instagrama, komunikatora WhatsApp, tak? Jeżeli tutaj nie przekręciłem nazwy, bo akurat nie korzystam z tego komunikatora. Także oni są w stanie tak naprawdę to profilowanie zrealizować w znacznie szerszym zakresie, niż nam się wydaje. Też Facebook oferował możliwość publikacji czy tworzenia aplikacji zewnętrznych na dostępnych w ramach tej platformy Facebooka. Tak, no, chyba każdy gdzieś tam słyszał o jakichś grach na fejsie, na Facebooku, gdzie znajomi jakieś tam diamenty zbierali i trzeba było tam odkliknąć. No, takie posty się też pojawiały, więc widać, że też wtedy te dane tych użytkowników gdzieś tam mogły na boki też uciekać.
Tak, to jest właśnie ten element, o którym wspominałeś, czyli bardzo szeroka baza wiedzy o swoich użytkownikach i zastanawiam się, czy po pierwsze państwa nie będą zainteresowane, żeby tą wiedzę wykorzystać, przejąć, a po drugie, czy niektóre państwa albo wspólnoty, jak na przykład Unia Europejska, nie będą zainteresowane tym, żeby tej wiedzy dalej nie wypuszczać do zewnętrznych firm i niewątpliwie zewnętrznych krajów, no bo Facebook jest amerykański, a Unia raczej dba o stan posiadania wiedzy o swoich obywatelach. I co było szczególnym wyrazem chociażby ostatnio w wyniku wyroku w Irlandii, gdzie po prostu zabroniono wysyłki danych na tereny pozawspólnotowe, co się odbiło tym, że w znacznym stopniu wartość Facebooka dramatycznie spadła. Czy to był też oczywiście jeden z powodów, ale poza tym był też powód wynikający z tego, że zainteresowanie Facebookiem zwyczajnie maleje.
No tak, tutaj mamy kwestię przetwarzania danych. Każdy gdzieś tam słyszał pewnie o RODO sławnym. Może się bardziej to kojarzyć z jakąś papierologią, ale no przynajmniej w teorii założenia były takie, żeby o te dane po prostu lepiej dbać i lepiej może bardziej szanować prywatność tych danych zbieranych przez poszczególne firmy. I tutaj tu mamy faktycznie dość istotną sprawę, że te nasze dane, tak naprawdę, które sami dostarczamy do Facebooka, bo tak naprawdę te nasze dane to jest nasza zapłata za to, że możemy z tego Facebooka za darmo korzystać. Oni po prostu z tego sobie zarabiają, na podstawie tych danych profilują wszelkiego rodzaju reklamy i te treści, o których tam wcześniej wspomnieliśmy przy okazji tego Brexitu, i na tym tak naprawdę sobie zarabiają. I warto mieć świadomość, że w obecnej sytuacji tak naprawdę te nasze dane gdzieś sobie wędrują poza nasze tutaj terytorium, kraju, kontynentu i są przetwarzane no, na zewnętrznych serwerach i my totalnie nie mamy nad tym tak naprawdę żadnej kontroli. Więc faktycznie tutaj ten wyrok, o którym wspomniałeś, jest bardzo istotny i widać, że to mocno uderzyło w Facebooka, czy teraz już w Metę, tak? Bo nazwa firmy uległa zmianie w ostatnim czasie na Meta. Taka nowa nazwa związana też z nowym pomysłem na Facebooka, bo tak jak powiedziałeś, no liczba użytkowników w końcu zaczęła spadać, tak? To nastąpiło jakieś przesilenie, przesycenie i to też widzimy po sobie, że tak naprawdę nas już tam aż tak nie ciągnie. Myślę, że wielu użytkowników ma podobnie, ale też nowi użytkownicy mają inne usługi, inne aplikacje dostępne w ramach swoich smartfonów, które mogą być jeszcze bardziej wygodne niż one od Facebooka i stopniowo ci użytkownicy odchodzą. Także no ciekawe, jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie i ten wyrok, jak to się tak naprawdę przełoży, bo nawet prezes, tak, czyli pan Mark no nawet powiedział, że istnieje ryzyko wyłączenia, tak, serwisu Facebooka na terenie Unii Europejskiej, skoro oni nie mogą przetwarzać tych danych poza terytorium, to po prostu może w takiej sytuacji będą zmuszeni do wyłączenia. No i ciekawe, jakby się to przełożyło na nasze życie, tak, tak naprawdę. No może na nasze to tak w ograniczonym zakresie, ale na życie innych Polaków, myślę, że dla niektórych byłby to naprawdę szok, gdyby stracili dostęp do tego konta, do Messengera, to nie, to chyba jakaś tragedia by była narodowa.
Szczególnie, że mogliśmy jakiś czas temu tego doświadczyć, kiedy mieliśmy do czynienia z awarią Facebooka i lament płynący w internecie, myślę, że spokojnie równał się co najmniej uderzeniu asteroidy.
Czy to nie było też, nie połączyło się też z gwałtownym wzrostem produktywności Polaków w pracy? Brak dostępu do Facebooka.
A to zależy, w których branżach.
Jasne.
No bo jeżeli tak by się połączyło na przykład z wyłączeniem Stack Overflow, no to mogło być trudniej.
No tak, tak, tutaj tak. No po prostu ludzie, programiści by się do domu rozeszli.
Wspominałeś o nowej nazwie Facebooka, czyli Meta, i to się nierozerwalnie łączy z pomysłem, wyjściem do przodu pod tytułem Metaverse. Nie wiem, czy ci to coś mówi.
Słyszałem o tym, ale szczerze mówiąc nie wnikałem jakoś, czy to nie chodzi po prostu o taki no można powiedzieć, jakaś przestrzeń do jakiejś no, totalnie wirtualna przestrzeń, w której byśmy sobie funkcjonowali no, poprzez jakieś awatary czy jakieś wirtualne postacie i jakby jeszcze głębiej mielibyśmy wchodzić w ten wirtualny świat i jeszcze bardziej te nasze dane oddawać.
Tak, dokładnie, bo co trzeba wspomnieć, wymieniłeś już WhatsAppa, wymieniłeś Instagrama, ale w 2014 Facebook kupił Oculusa, czyli producenta okularów wirtualnych, wirtualnej rzeczywistości. Transakcja kosztowała Facebooka 2 miliardy dolarów, więc naprawdę nie małą kwotę. I pomysłem obecnie na przestrzeń w internecie dla Facebooka jest to, żeby stworzyć wirtualny świat. Mi się to trochę kojarzy z takim pomysłem, który kiedyś już chyba był, to się nazywało Second Life. I to też polegało na tym, że tworzyliśmy wirtualny świat. Tam chyba nawet, z tego co pamiętam, była jakaś ambasada jakiegoś kraju.
Tak, tak, były normalne przedstawicielstwa. Ja nawet pamiętam, też gdzieś tam się złapałem, bo mówię, no chciałem zobaczyć, jak to wygląda, ale totalnie mnie to nie wciągnęło. Natomiast faktycznie no był jakiś to ciekawy pomysł, coś więcej po prostu. Taka prawdziwa, wirtualna rzeczywistość. No. Gdyby do tego dołożyć faktycznie jeszcze te okulary i takie funkcjonowanie Może jakieś platformy, na których można by było się osadzić i przemieszczać w tym wirtualnym świecie, to już totalnie totalna abstrakcja, tak się wydaje, ale takie możliwości techniczne jak najbardziej są.
Zastanawiam się, czy każdy pomysł nie musi mieć swojego czasu na to, żeby powstać. No bo Second Life, mimo że wydaje się tożsamy z tym pomysłem Metaverse, nie wypalił, bo też mam wrażenie, że po prostu nie było na to ani technicznych możliwości, ani to po prostu nie był odpowiedni czas na to. No bo takie mam przynajmniej wrażenie, że w tej chwili dużo rzeczy przenosi się do świata wirtualnego. Mamy kryptowaluty, które są jakimś zapisem cyfrowym posiadania, ale on nie jest dotykalny. Jeżeli mamy gotówkę, no to chociaż możemy dotknąć parę papierów i no, mieć coś namacalnego. Prawda? To nadal wynika z tego, że ufamy, że ten papierek jest warty ileś, ale jest chociaż namacalny. Możemy go wymienić, nie da się go zabrać, usunąć w każdej chwili. Mamy ostatnio modny temat NFT, czyli też coś wirtualnego, wirtualna sztuka, którą możemy kupić i wszystko, co się z tym wiąże. No i pojawia się też ten pomysł wirtualnego świata, w którym możemy się urządzić, możemy... No bo jak tak sobie o tym myślę, to przecież to nie musi mieć tylko wymiaru takiego wirtualnego, że my tam sobie będziemy gdzieś chodzić po jakimś wirtualnym świecie. Może istnieć sklep Nike'a, w którym kupimy buty i one będą nam potem faktycznie dostarczone.
No tak, tak może być. Pytanie, czy to będzie wygodniejsze od wyklikania na zakupu tych butów przez aplikację czy przez sklep internetowy. Ale okej, no tutaj idea jak najbardziej chyba zrozumiała, wszyscy zrozumieli. Też chyba był taki film, Player One bodajże, gdzie właśnie bohater, czy tam bohaterowie tego filmu do takiego wirtualnego świata wkraczali dzięki narzędziom do wirtualnej rzeczywistości. Także no, może to tak wyglądać. No, tam mogli odbywać jakieś wyprawy, gry, wojny mogli toczyć. Także no, możliwości jest bardzo dużo. Natomiast może to jest tak, jak mówisz. Może wtedy nie był ten czas odpowiedni. Też możliwości techniczne były inne, komputerów. Ja pamiętam ten Second Life, to mój komputer jakoś tam sobie chyba nie radził wtedy za bardzo, albo też nie wyglądało to po prostu przyjemnie. Takie mam odczucie, ale aż muszę sobie to zobaczyć, co tam z tym projektem się zadziało.
Bo może jesteś tam milionerem.
To może, kurczę, muszę tam zaglądnąć. A propos bycia milionerem, ostatnio widziałem jakieś zdjęcie, też wspomniałeś o kryptowalutach, pierwszego zakupu z użyciem bitcoina, gdzie za kilka tysięcy czy za kilkanaście tysięcy bitcoinów ktoś z Ameryki kupił pizzę z dostawą do domu. No pomyślmy, ile to teraz jest warte. Także wszystko możliwe. Muszę tam zaglądnąć, Łukasz, do tego Second Life. Może już nie będziemy musieli się tutaj spotykać.
No, spotykamy się dla przyjemności, nie dla pieniędzy.
Oczywiście. Taki żart.
Porozmawialiśmy trochę o tym, czym nas Facebook denerwuje, dlaczego jest taki zły, dlaczego go nie lubimy. A za co lubimy?
Kurczę, ale mi pytanie zadałeś teraz.
Trudne?
Trudne. Ja nie wiem, za co lubię Facebooka. Może... Dobra. Jak powiem, że za grupy dyskusyjne, to chyba sobie tutaj zaprzeczę, ale... Ale no, przyznam, że tam na te grupy zerkam, tak? Wchodzę właśnie przez to, że no, w jakiś stopniu cię też coś zagregowali, tak? Te osoby. Ale szkoda mi tych forów internetowych. Nie wiem. Nie powiem ci, za co lubię Facebooka. To dla mnie to jest jakieś trudne pytanie. Naprawdę jest mi ciężko powiedzieć.
Ja mam w sobie dwie myśli w kontekście Facebooka, jeżeli mógłbym powiedzieć, że za coś go lubię. Pierwsza to jest taka, że przez bardzo długi czas był świetnym agregatorem treści. To znaczy w jednym miejscu miałem na przykład informacje o zbliżających się biegach, że mogę się tam zapisać i dostawałem od razu informacje, kiedy te biegi będą, jakie są warunki zapisu i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, to jeżeli polubiłem na przykład jakąś firmę, to ją faktycznie polubiłem, bo ją lubiłem i chciałem dostawać te informacje. Czyli to ja decydowałem, czy się zgadzam na jakieś treści reklamowe. Oczywiście w pewnym momencie to się skończyło, bo Facebook dość mocno zaczął w to ingerować, zaczął ukrywać część treści, zaczął promować inne treści, szczególnie, że całkiem niedawno jeszcze wyszło, że miał tendencję do promowania złych treści, czy też negatywnych.
Nie, no tak, no bo negatywne treści bardziej angażują użytkownika. A raczej no, negatywne w sensie, które... No tak, dobrze powiedziałem. Negatywne treści, które były prezentowane użytkownikowi na ścianie, powodowały, że on bardziej się angażował, spędzał więcej czasu, bo był zirytowany tymi treściami, brał udział w dyskusji na przykład. Tak, tak, zgadza się.
No tak, bo trzeba cały czas pamiętać, że Facebook to jest korporacja, która ma po prostu zarabiać, a nie skupiać miłośników jakiejś branży czy zainteresowań, pasji i tak dalej, i tak dalej. Ale mieliśmy mówić o tym, za co lubimy Facebooka, więc nie będę dalej kontynuował tego wątku. Drugi temat, za co lubię Facebooka, bo to jest dobre miejsce, żeby mimo wszystko zorganizować jakieś wydarzenie, jakąś grupę znajomych, którzy na przykład nie widzą się ileś czasu i mimo wszystko na tym Facebooku są, nawet jeżeli rzadko go odwiedzają, no to to jest okej miejsce, żeby się jednak skontaktować, bo okazuje się, że po kilku latach telefony na przykład stają się nieaktualne, maile stają się nieaktualne, a na tym Facebooku ludzie nadal mimo wszystko są.
No faktycznie masz rację. No jeszcze jak była nasza klasa, która też zakończyła swój żywot właśnie przez Facebooka, to wtedy faktycznie ta społeczność klasowa, czy to z liceum, czy z podstawówki, no gdzieś tam funkcjonowała na tej naszej klasie, jeden drugiego zaprosił i można było się gdzieś tam spotkać, a teraz faktycznie no bez Facebooka no byłoby ciężko. Okej, tutaj dobra, zgadzam się, faktycznie to jest jakaś tam wartość. No ta możliwość kontaktu gdzieś z osobami spoza kraju też okej, no na pewno coś się tam znajdzie. No. Także dobra, jakieś plusy tutaj tego Facebooka jednak są.
A jaka jest przyszłość Facebooka? Bo ja muszę przyznać, że mój proces separacji od tego, od mojej bytności na tym portalu w ciągu ostatniego roku czy dwóch był tak dynamiczny i tak sprawny, że aż się sam zaskoczyłem, bo przyznam, że parę lat temu nie wyobrażałem sobie, że można żyć bez Facebooka. Oczywiście to brzmi nieco fanatycznie, ale no Facebook tak nam wszedł w naszą rzeczywistość, że ciężko było sobie wyobrazić świat bez Facebooka, ale nagle się okazuje, że można bez niego żyć na co dzień. Nie trzeba codziennie wchodzić, nie trzeba codziennie zbierać z niego informacji. Jak myślisz, czy Facebook w ogóle ma jakąś receptę na to, żeby cokolwiek temu zaradzić, że ludzie będą odchodzić?
No, ja osobiście jestem ciekawy przyszłości Facebooka, ale przyznam, że sam nie wiem, w którym kierunku powinni pójść, czy może wrócić do korzeni, do tym, czym byli, tak realnie na początku, czy faktycznie iść w stronę tego Meta i totalnie czegoś innego niż to, co teraz widzimy. Też ciężko powiedzieć, w którą stronę pójdą użytkownicy, bo widać, że tak jak mieliśmy przykład z TikTokiem i to, jak sytuacja jest dynamiczna i jak użytkownicy YouTube'a przerzucili się, przynajmniej ci młodsi, na TikToka, na takie shorty, no to też pokazuje, że z Facebookiem też może być podobna sytuacja. No, ciężko ocenić, co zaoferuje konkurencja, co zaoferuje rynek i jak zachowa się kolejne pokolenie użytkowników internetu, którzy już coraz w młodszym wieku do tego świata internetu wkraczają i to, czego oni będą oczekiwać, bo no mam takie wrażenie, że to raczej zmierza, jeżeli kiedyś internet budował wiedzę, dostęp do informacji, to teraz mam wrażenie, że to idzie w zupełnie innym kierunku i raczej jest promowanie jakichś wartości czasami negatywnych. Znaczy, no, do tego też internet może służyć, więc ciężko mi naprawdę ocenić. Myślę, że ja osobiście bym wolał, żeby wrócili do tego, czym byli na początku, no, ale to tylko moje pobożne życzenia.
To jest też trochę tak, że jakbyś miał pomysł, to byś go sprzedał, a nie rozdawał za darmo w podcaście.
No dokładnie.
Co trzeba wspomnieć, bo mówiłeś o młodszym pokoleniu, no to widać, że obecnie taką popularność buduje sobie TikTok. Muszę tą popularność już sobie zbudował, ale to jest nadal, jest na fali wznoszącej, a Facebook czuje, że już z tej fali spływa i ten temat Metaverse jest takim wyjściem do przodu, czyli próbą zwrócenia użytkowników jednak do siebie.
No pytanie, czy taki przeciętny użytkownik internetu w Polsce skusi się na coś takiego, na taką rzeczywistość? No, myślę, że nie będzie tak łatwo, tak szeroko dostępny, czy tak, nie, może to trzeba inaczej powiedzieć. Nie będzie tak łatwo przyswajalne, jak pojawienie się Facebooka i ich aplikacji mobilnych w latach 2000 właśnie i to jak szybko, znaczy 2000, no tam po 2010 tak naprawdę w Polsce nastąpiło wycięcie tych naszych lokalnych konkurentów. Ja myślę, że to tak nie nastąpi szybko w przypadku Mety.
Przecież zmienność nastrojów mam wrażenie, że potrafi zaskakiwać, bo kto wcześniej... Wspominałeś o kryptowalutach i tym, że kupiono pizzę za jakąś chorą ilość bitcoinów. I to był czas, kiedy bitcoinami interesowało się relatywnie niewielkie grono. Potem stał się tematem wręcz światowym. Tak samo całkiem niedawno jeszcze giełda była dla jakichś rekinów biznesów. A w zeszłym roku mam wrażenie, że nie znałem nikogo, kto w jakiś sposób na giełdzie nie zainwestował. Więc obawiam się, że internet ma to do siebie, że ciężko prognozować coś, ale przynajmniej w tej rozmowie udało nam się, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, udało nam się jakoś zdiagnozować trochę tego Facebooka i być może narzucić kolejne tematy na kolejne podcasty.
No, zdecydowanie. Tutaj każda nasza rozmowa generuje kolejne pomysły na kolejne nasze spotkania, także ja z miłą chęcią jakiś kolejny temat sobie omówię. No, jeśli chodzi o samego Facebooka, to tak podsumowując, myślę, że to było bardzo, bardzo fajne narzędzie do kontaktu. Niestety gdzieś ta pierwotna rola się zatarła i ta ekspansja i to profilowanie to poszło po prostu według mnie w złym kierunku i ja osobiście życzyłbym sobie, żeby wrócili do tej pierwotnej idei Facebooka.
Myślę, że to jest całkiem miłe życzenie, szczególnie, że Facebook zyskał taką pozycję trochę jak banki. Ciężko, żeby upadły, bo w jakiś sposób zawali się nam część internetu i to niech będzie jakimś takim podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękujemy bardzo za przesłuchanie i widzimy się ponownie za tydzień.
Tak jest, dzięki bardzo. Do usłyszenia, pozdrawiam.